Byli przy bramie prowadzącej do łazienek. Weszli tam. Ale ziemia pokryta była tającym śniegiem i rozmiękła głęboko. Musieli wrócić. W odległości kilkunastu kroków od tego miejsca stał szereg dorożek. Szczerbic wahał się przez chwilę, a wreszcie zdecydował się na propozycję. Gdyby pani nie obraziła się na mnie, to bym poprosił, żeby wsiąść do dorożki i przejechać się po łazienkach. Czas śliczny, a chodzić niepodobna. Ewa była zmęczona, jakby przeszła kilka mil drogi. Nie mogła już iść. Zgodziła się, nie myśląc wcale o tym, co robi. Wsiedli do jednokonnego powozu z nastawioną budą i wolno zjechali w pustą zupełnie ulicę parku. Czarne, obmokłe drzewa, niezliczona ilość gałęzi, prętów i czarnych witek, rusk, chwiejnych i polotnych zaściełała widnokrąg. Ewa siedziała w rogu powozu, patrząc przed siebie szklanymi oczyma. Nozdrza jej były wytężone od trudnego oddechu, ręce bezwładnie leżały na kolanach. Szczerbic patrzył na nią bez przerwy, nie mogąc nasycić oczu jej pięknością bez granic. Pukle jasnych, jasno-złotych włosów, wykwitające w tyle głowy spod ronda czarnego kapelusza, spod węzła czarnej wualki, rysy prześlicznej twarzy, jakby pochłonięte przez cienie zasłony, postać urocza, tak bliska niego, a tak nieskończenie daleka. Doświadczył uczucia niewymownego smutku, z prostej racji istnienia doskonałej piękności, którą miał tuż obok siebie. Zachwyt wzmagał się i już nie palił, lecz gorzał w sercu jak roztopiony ołów. Szaleństwo, niby tajny szatan, popychało do jakiegoś niewiadomego kroku. Rzucić się do jej kolan, dotknąć ustami jej czarnej sukni, leżącej bez ruchu nadobnymi liniami. Wyżebrać jedno muśnięcie po twarzy, przez jej ręce, przez te cudze, obce, zaprzedane ręce o wąskich dłoniach i palcach, z niczym co do piękności nie dających się zrównać. Szczęście bez granic i rozpacz szarpiąca szamotały się w piersiach, szlochając i wyjąc. Łzy, jak gdyby bryzgi zdziczałej wody morskiej, wpadały do gardła i paliły ogniem goryczy. Jakże się rozstać z myślą o niej? Czyż podobno odwrócić oczy i odejść? Czyż jest na ziemi cośkolwiek poza nią? Ach, nie ma nic. A trzeba było zrozumieć, że ona to właśnie jest cudzą własnością, cudzą kochanką, cudzą metresą, cudzą dziewką do nocnych uciech. Ta ona, bogini Diana, nieśmiertelna. Promienistość słoneczna, zamknięta w kształt kobiecy. Trzeba było to zrozumieć. Szczerbic milczał. Chciał odnaleźć w niej coś wstrętnego, cechę gminności, prostactwa, chamstwa. Coś, co by mogło zmierzić, coś, co by się dało rozdąć, rozwinąć w przypomnienie. Szukał. Ale jakby na przekór wysuwała się sama przecudność. A nadto poza nią, poza fizyczną pięknością, jak za przeczystym szkłem, ukazywała się niepostrzeżenie rozkosz kobiecości, nieznana, głęboka, czuła dusza, niezmierna władza ugłaskań, spieszczeń, złagodzeń wszystkiego, co jest w tym życiu smutkiem i niedolą. Oto zobaczył teraz, czym może być ta kobieta, zakochana. Uczuł, jak to ona otaczać musi umiłowaną duszę atmosferą blasku, zapachu, uśmiechów. Ale oto ona właśnie jest kochanką owego draba. Chwytały go teraz nieznane dotychczas drgawki w piersiach, ruch fizyczny i kłańcanie paszczy nienasyconej. W oczach straszliwe krwawe obrazy. Obrazy, co wloką za włosy, aż na brzegi spychają, strącają z tarpejskiej skały. Postanowił mówić obojętnie, z przyjaźnią. Nie dać poznać ani cienia, jak na szlachcice przystało. Wystąpi w jej i Łukasza interesie. Złoży dowody jak najoczywistszej opieki nad jej miłością. Tak, znaj pana. Nie mógł jednak otworzyć ust, więc milczał. Oczy jego stężały w nieruchomym zachwyceniu. Nie mógł się teraz oderwać od profilu głowy. Przepysznie, jakby z orlą dumą osadzonej na ramionach, od rozwarcia bark, w którym osiadło niezwalczone piękno kobiecego kształtu. Od ruchu powozu promienie włosów poprzemykały się spod ronda to tu, to tam, napełniły wzrok i mózg widzeniem złotym. A gdy tak milczał w dziwnym zaklęciu, śniło mu się na jawie, że jest dzieckiem, ledwie podrosłym, które patrzy na jakieś prześliczne jezioro w Alpach, na Klentalerzy, a może na Grimsel. Od chwili do chwili przemykał nieznośny wstyd, że to on, Szczerbic, ulega czarowi tej kasjerki z cukierni, która z innym miała dziecko nieprawe. Były sekundy, że usiłował wyskoczyć z powozu i pójść precz od tej romansowej donny, dać jej pieniędzy, wyrzucić z dryndy i wyrzucić z myśli wiadomość o jej istnieniu.